Łączymy się z Tomaszem Chabowskim, reżyserem i scenarzystą filmu Piosenki o miłości, nagrodzonego przed kilkoma dniami na festiwalu Off Camera w Krakowie. Cześć Tomku.
Dzień dobry.
Na wstępie formalności i przyjemności, czyli gratulacje, bo to kolejna nagroda dla Was za ten film. Najpierw Gdynia, teraz Kraków. Taki debiut z hukiem, chyba z przytupem.
No, dziękuję za gratulacje. Czy debiut z hukiem, z przytupem, tego nie wiem. No, ale bardzo to miłe jest, że doceniono nasz film i w Gdyni, i w Krakowie.
Film Piosenki o miłości, tytuł zdradza już wiele, bo piosenki są i to się zgadza. Jest muzyka, jest miłość, ale zanim o filmie, chciałbym cię zapytać, jak to z tobą było? Czy w twoim życiu było najpierw kino, a później muzyka, a może najpierw muzyka, a później kino? Jaka tutaj kolejność wystąpiła? Bo zakładam, że nieprzypadkowo zrobiłeś film właśnie osadzony w tym muzycznym świecie.
Najpierw u mnie była fascynacja muzyką. Muzyka to jest taka moja pierwsza niespełniona miłość, niespełniona dlatego, że no nie zajmuję się nią tak na stałe. Ja pamiętam pierwszą jakąś moją fascynację taką muzyczną, był zespół The Beatles i szczególnie pamiętam istotnym dla mnie albumem ich był album Anthology. Mój brat starszy o 8 lat dostał go pod choinkę i tak zaczęła się fascynacja Beatlesami, Johnem Lennonem, a potem już zacząłem poznawać inne światy muzyczne i doprowadziło mnie to do momentu, w którym sam zapragnąłem muzyką się zajmować. Razem z moim kolegą Maćkiem Żukiem stworzyliśmy zespół. Graliśmy w tym zespole takie proste piosenki też o miłości, akompaniując sobie na ukulele. Ja grałem na ukulele basowym. W międzyczasie właśnie w trakcie rozwijania tego zespołu też rozwijałem projekt Piosenki o miłości. W pewnym momencie zdecydowałem się, że chyba lepszym dla mnie światem będzie ten świat filmowy. Łatwiej się odnajdę w nim, ponieważ nie byłem jakimś super utalentowanym muzykiem. W zasadzie nie byłem utalentowanym muzykiem, kropka.
Tutaj nasuwa mi się takie pytanie na myśl, czy trudniej jest zrobić w tym kraju karierę jako muzyk, czy jako reżyser? Wiadomo, że to trochę dwa różne światy, ale no wy pokazujecie w tym filmie, że no z muzyką czasem jest ciężko w ogóle przeżyć za nią i wyżyć. No z kinem pewnie też nie jest łatwo, żeby tam w ogóle się wspiąć na ten Olimp filmowy nasz,
no,
polski.
Tak, tak. Mi się wydaje, że to tak jak w każdym świecie, można się utrzymać za to, ale trzeba być na już takim odpowiednim poziomie. Jest takie rozwarstwienie, mam wrażenie, że ci, co powiedzmy już się utrzymują i zarabiają już dobrze, ale po tym jest długa przepaść i ciężko się z tego utrzymać. To jest zawsze jakaś taka forma pasji. Ale z drugiej strony też ja nie chcę tutaj jakichś takich neoliberalnych kliszy gadać, bo jestem daleki od tego. Mimo wszystko jednak jest istotna jakaś determinacja w tym, żeby osiągnąć sukces, to może złe słowo, ale nie mogę znaleźć innego na tę chwilę, więc posłuszmy się nim. Ten sukces wymaga jakiejś determinacji i konsekwencji. No i to jest trudne do tego, żeby to zrobić, ale wydaje mi się, że jest możliwe. Ja sam miałem takie przekonanie o tym, że osiągnięcie właśnie pozycji, w której już można się utrzymywać ze swojej działalności artystycznej, jest bardzo trudne, wręcz niemożliwe. I cały czas podtrzymuję tę tezę, mimo że sam jestem trochę jakby kontrargumentem na tą swoją tezę, bo w jaki sposób mi się to udało osiągnąć.
Mówisz o tej determinacji, no to może właśnie, skupmy się troszkę na tobie. Powiedziałeś o tych fascynacjach muzycznych, to nie wyszło, ale z kinem wyszło. Natomiast z tego, co sobie poczytałem, rozczytałem cię w różnych wywiadach, różnych wypowiedziach, no ty jesteś chłopakiem z Bielska Białej, czyli raczej z rejonu, który nie słynie z kina, czy tam z jakichś wielkich artystycznych pewnie tradycji, chociaż ja Bielsko pamiętam, bo jestem urodzony w Oświęcimiu, więc do Bielska przyjeżdżałem do Rudboya na koncerty.
Tak, Rudboy Club.
Tak, więc to było takie miejsce, do którego się po prostu przyjeżdżało i no też się trochę uczyło. Nabierało się trochę jakichś tam takich, wiesz, gustów muzycznych, zajawek, etc. Poznawało się ludzi, więc chciałem cię trochę dopytać o to Bielsko, o te twoje rodzinne strony.
Bielsko jest średniej wielkości miastem. Wydaje mi się, że teraz liczba ludności tam się zbliża do 200 tysięcy. Ja jestem też rocznik 88 i ja swoją taką licealny okres przeżywałem w dobie raczkującego internetu. Ten internet raczkujący dał mi możliwość zlikwidowania jakiejś takiej przepaści, którą miałem w porównaniu do ludzi, którzy wychowywali się w Warszawie czy we Wrocławiu, ponieważ ja miałem ten dostęp do stałego łącza internetowego, dzięki czemu miałem dostęp do różnego rodzaju muzyki, która mnie wtedy fascynowała, i filmów także. To wszystko było w nielegalny sposób zdobywane przeze mnie, ale no, nie miałem innej możliwości, żeby jakieś albumy, czy płyty, czy filmy zdobyć i oglądać. I moje takie wychowanie właśnie zarówno muzyczne, jak i filmowe odbywało się przez internet. I ja miałem w sobie jakąś determinację do tego, żeby te płyty i filmy ściągać i oglądać i poznawać te różne światy, które były mi odległe, bo w Bielsku nie miałem ku temu możliwości. Były jakieś, wiadomo, Książnica Beskidzka, duża biblioteka w Bielsku, jakaś biblioteka osiedlowa na Osiedlu Karpackim, z którego pochodzę, no ale tam nie było tego, co by mnie tak fascynowało. Ostatnio też rozmawiałem z kolegą, który był moim asystentem na planie filmowym w Piosenkach, i on też ukuł taką tezę, że my pochodzący, powiedzmy, spoza Warszawy, jesteśmy ubożsi, ale też bogatsi o taki moment, który on nazwał momentem, w którym nie wiesz, kim jest Krystian Lupa. Bo my, przeprowadzając się do Krakowa, czy Warszawy, czy Wrocławia, zdobywamy jakąś wiedzę, o którą jesteśmy ubożsi. Na początku nie wiemy, kim jest Krystian Lupa. Ludzie, którzy pochodzą z Warszawy czy właśnie z tych innych dużych miast, jakby nasiąkają tym i nie mają momentu, w którym oni nie wiedzą tego, tylko mają ten moment, który od razu wiedzą. Oni są trochę bogatsi o tę wiedzę, ale to też ma swój rewers, że właśnie może ta determinacja nasza w zdobywaniu tej wiedzy, czyli ludzi przyjezdnych, jest przez to większa i jakby widzimy jakiś brak i chcemy to nadgonić. Nie wiem, tak na to patrzę.
Czy u ciebie w domu w ogóle muzyki się słuchało? Bo ty mówisz, że też poznawałeś, sam szukałeś, ale nie wiem, czy tam jakiś drogowskaz u ciebie był taki domowy być może?
Drogowskazem był tylko mój starszy brat, który sam jakby słuchał muzyki, ale nie zajmował się muzyką. Nikt u mnie w rodzinie nie zajmował się muzyką, ani filmem, ani sztuką szeroko pojętą. To było coś, co było moim jakimś kaprysem z początku i takim jakimś dziwnym widzimisię. No ale potem się przerodziło w jakąś większą pasję i
to ja sobie tak krok po kroku będę może ciebie, twoją biografię gdzieś tak posuwał w kolejne rozdziały, no bo mówiliśmy o Bielsku, okej. No i pojawia się temat kina, temat filmu, temat w ogóle pracy w tym świecie. Jak to w ogóle tam u ciebie wyglądało, że ty trafiłeś do tej Warszawy?
To się odbyło przez Wrocław, czyli ja po liceum pojechałem na studia do Wrocławia. Studiowałem tam najpierw prawo, potem drugi kierunek kulturoznawstwo. I na tym kulturoznawstwie poznałem osobę, która mówiła o tym, że chce zajmować się filmem, chce reżyserować i pisać scenariusze, a dla mnie było nie do pomyślenia, żeby w ogóle mieć takie marzenie. Jakoś nie wyobrażałem sobie, że można się tym zajmować, że to jest jakaś branża, w której pracują ludzie. Ja pamiętam jeszcze na etapie liceum czy późnego gimnazjum miałem taką rozkminę, że jak sobie analizowałem, jak powstają te filmy, no to miałem taką rozkminę, że no dobrze, jest ten gościu, który pisze te słowa, to co ci ludzie mówią, no tutaj jest ten scenarzysta. Potem aktorzy mówią te rzeczy i no to oni, i widzimy ich jak grają, no to okej, no to oni mówią te słowa. Jest gość z kamerą, czyli operator, który to filmuje, no to co do cholery robi ten reżyser? Po co on tam jest? I na tym etapie właśnie gimnazjum przez liceum początkowego nie do końca wiedziałem, jaką funkcję pełni reżyser, a producent to już w ogóle nie wiedziałem, co to jest. No ale jakoś stopniowo zdobywałem wiedzę na ten temat. No i to spotkanie też z tym człowiekiem na kulturoznawstwie sprawiło we mnie takie poczucie, że no ale to chwileczkę, ja też mogę mieć takie marzenie, ja też mogę o tym marzyć i też związać się z tą branżą. No ale okazało się, że to nie jest takie łatwe, ponieważ będąc już na 5 roku prawa, a kulturoznawstwo rzucając trochę wcześniej, okazało się, że nie mam po prostu pieniędzy na to, żeby pójść na kolejne studia i jeszcze 5 lat nie zarabiać na siebie, tylko po prostu muszę się zmierzyć z trudną rzeczywistością. No i poszedłem do pracy w dużej takiej korporacji prawniczej, międzynarodowej we Wrocławiu i tam przeniosłem się potem z Wrocławia do Warszawy. W Warszawie rozpocząłem studia w szkole Wajdy. To jest taki roczny kurs, nazywa się Script, to dla scenarzystów, a potem kolejny kurs Studio Prób. No i tam w szkole Wajdy właśnie już rozwijałem ten projekt Piosenki o miłości. Z nim przyszedłem do tej szkoły. Mhm. W dużym skrócie tak to wyglądało.
To jeszcze o jeden taki epizod z twojego życia cię zapytam. Mam nadzieję, że mam tutaj informacje zgodne z prawdą na wspólnej. To chyba też tak. Ty. Wiesz, no bo patrzę się na te seriale trochę tak, no różnie, z przymrużeniem oka, z dystansu. A chciałem cię zapytać właśnie jako osoba, która pracuje przy takim serialu, czy to jest w ogóle dobra szkoła, dobra lekcja i na ile ty jako taka osoba, która tam przychodzi pisać scenariusze, miała w ogóle coś do powiedzenia? Czy to jest schemat, czy...
Ja mam takie przekonanie, że praca przy serialu bardzo, bardzo dużo mi dała i trochę jest dla mnie irytujące, kiedy rzucana jest ta karta przez ludzi z reguły też uprzywilejowanych z jakąś pozycją, że i to jest traktowane jako coś, co brudzi mi CV, tak. Ale wydaje mi się, że to było też taką koniecznością, żebym ja mógł pracować w świecie, powiedzmy nie filmowym, ale jakimś związanym z opowiadaniem wizualnym. I też po drugiej stronie uczyłem się jakiegoś warsztatu scenarzysty i każdemu zalecam pracę w takim codziennym serialu, bo ona nadaje takiego... Ona daje warsztat i rozumienie tego, że tekst, który jest pisany, musi i sceny, które są pisane, muszą mieć jakiś porządek w sobie, nie muszą być też przegadane, a czasami oglądam jakieś seriale premium tworzone w Polsce i mam wrażenie, że tam są popełnione podstawowe błędy, które są niepopełnione w tych serialach codziennych, bo w tych serialach codziennych ludzie pracują, muszą to robić szybko i mają już jakiś warsztat, który sprawia, że wiedzą, że pewnych rzeczy nie trzeba robić, a przy serialach premium pracują zupełnie inni ludzie, którzy nie mają tego doświadczenia i potem oglądam sceny, które są przegadane, które są takie ekspozycyjne i takie popełnione są tam w dialogach takie proste błędy i mam takie poczucie, że może przydałaby się autorom chwila pracy przy takim serialu codziennym, żeby zobaczyć, w jaki sposób można być ergonomicznym w tekście. I to na wielu płaszczyznach to doświadczenie było dla mnie czymś pozytywnym. I bardzo sobie to cenię. Pracowałem tam rok w zasadzie, czyli to nie był jakiś wielki, wielki okres czasu. Pół roku byłem jednym ze scenarzystów, a potem poproszono mnie o to, żebym szefował grupą scenarzystów, czyli był headwriterem tego serialu. No ja pełniłem tę funkcję i bardzo mile to wspominam i też starałem się przemycać jakieś takie społecznie istotne dla mnie kwestie, co też spotkało się z docenieniem w ogóle ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich ówczesnego Adama Bodnara, który najpierw napisał list z podziękowaniem za jakiś tam wątek, a potem się spotkał z nami i mówiliśmy o tym, jakie jeszcze inne rzeczy możemy poruszać w serialu codziennym, no bo to serial codzienny, który ma oglądalność 2 miliony ludzi, ma bardzo istotny wpływ na świadomość ludzi, którzy ten serial oglądają. Może w jakiś sposób jakby poszerzać horyzonty. Też nie przeceniałbym tej siły takiego codziennego serialu, ale na pewno jakaś ona jest. Więc to było bardzo, bardzo pozytywne doświadczenie.
A powiedziałbyś jeszcze, co to za wątki?
Ten wątek, który docenił Adam Bodnar, to był pierwszy wątek, który w ogóle pisałem, jak poszedłem do pracy, to był wątek o patostreamingu. Tak, poruszaliśmy ten problem, ale potem był też problem mniejszości ukraińskiej i sposobu, w jaki ludzie z Ukrainy są zatrudniani w Polsce i w jaki sposób polscy przedsiębiorcy traktują tych ludzi. To było w oparciu o taką znaną sytuację sprzed kilku lat, kiedy jakiś pracodawca wywiózł pracownika z Ukrainy, który zemdlał u niego na warsztacie, wywiózł go na przystanek i tam ta osoba zmarła. My opowiedzieliśmy podobną historię, opowiadaliśmy też o ableizmie, powołując do życia wątek osoby, która była na wózku inwalidzkim i pokazując jego problemy i też takie, no taką normalność w tym jego życiu chcieliśmy pokazywać. No i kilka takich rzeczy też związanych z osobami transseksualnymi i szukaniem swojej tożsamości. No dużo, dużo tego było, bo wiesz, bo to też polega na tym, że ten serial wymaga, czy praca przy nim wymaga napisania 5 odcinków w tydzień, a w tych 5 odcinkach są 3 wątki, czyli de facto to jest 15 historii. Musieliśmy po prostu tego trzaskać bardzo, bardzo dużo.
To odcinek na wspólnej opłata streamingu na pewno sobie nadrobię. Tak sobie zapisuję na moją listę rzeczy do obejrzenia. Ale no dobra, przejdźmy do filmu Piosenki o miłości, bo o tym mieliśmy rozmawiać. Niektórzy twierdzą, że to takie polskie, czytałem takie porównanie gdzieś i sformułowanie, polskie narodziny gwiazdy. Co ty na to?
Wiesz co, no, ktoś może tak twierdzić. No, bardzo mi miło, że ktoś znajduje jakieś inne filmy, które mu się z tym kojarzą. Czy było naszym celem? Nie, nie do końca. No ale to już nie kontroluje tego, co kto widzi w tym filmie. Nie? To już jest rzecz, która jest poza mną.
To ja może powiem, co ja widzę, bo tak w sumie to mi trochę podsunąłeś, bo mówiłeś o tych wątkach na wspólnej, które starałeś się przemycać społeczne i takie istotne, gdzieś z punktu widzenia debaty publicznej. Ten film też w pewnym sensie przemyca takie wątki. Trochę jakąś taką narrację pokoleniową nam tutaj snuje, trochę narrację o pewnych podziałach społecznych. Chciałem cię zapytać o tą warstwę tego filmu, bo może nakreślmy, o kim opowiada ten film, no i będziemy wtedy mieć jasność.
No to jest film, który opowiadamy w nim historię Roberta, czyli młodego człowieka, który jest synem znanego aktora Andrzeja Roszyńskiego, w tę postać wciela Andrzej Grabowski, a Roberta gra Tomek Włosok. No i oni są przedstawicielem takiej bogatej, uprzywilejowanej warszawskiej rodziny i Robert na przyjęciu wydanym z okazji jubileuszu pracy artystycznej swojego ojca poznaje Alicję, która tam pracuje, kelnerkę, która pochodzi z Piotrkowa Trybunalskiego i no, nie jest w tej pozycji, w której jest Robert, jest zupełnie innego świata i mówiąc takim językiem bardzo starym, ale wydaje mi się, że musimy na nowo zacząć używać tych terminów, jest przedstawicielką innej klasy społecznej niż on. I ten klasowy element jest wpisany w tę historię.
W zasadzie ten klasowy element tutaj determinuje też nawet przebieg akcji, moglibyśmy sobie powiedzieć. I te dwa punkty widzenia ze sobą zderza, to znaczy bohatera i bohaterki, gdzie on no właśnie ma pewien jakiś taki background, który pozwalałby mu się rozwijać w różne strony, chociaż nie musiałby być wcale jakoś pewnie utalentowany. Natomiast ona jest taką osobą chyba trochę piszącą do szuflady, onieśmieloną. To chyba też ta pozycja ich sprowadza trochę do takich ról i takich postaw.
Tak, bo ona ma taką rzecz, którą wydaje mi się, że wiele osób, które pochodzi z mniejszych miejscowości ma, czyli nie wyobraża sobie możliwości, żeby to, co robi trochę dla siebie, było czymś, co będzie czymś, czym będzie mogła się w ogóle zajmować w dorosłym życiu. I to wyobrażenie jest też bardzo cenną rzeczą, bo to się też sprowadza do tego, o czym mówiłem wcześniej w kontekście tego spotkania mojego kolegi, który mówi o tym, że on by chciał zobaczyć film, bo dla mnie to też podobny mechanizm był, bo ja też miałem w głowie, najpierw musiałem się nauczyć myśleć o tym, że to jest możliwe. Robert, wychowany w rodzinie takiej no, bogatej z artystycznymi, powiedzmy, tradycjami, nie miał w sobie w ogóle momentu, w którym by mógł się zastanawiać, czy to jest możliwe, tylko u niego to była kwestia chwycenia jakiejś możliwości, na co też nigdy nie miał determinacji. I my poznajemy Roberta, w którym on zdaje sobie sprawę, że to ten moment mógł minąć, albo jest na skraju tego, że już nigdy nic w życiu nie zrobi, że trochę przebimbał ten czas. I to spotkanie Alicji jest dla niego taką ostatnią szansą, żeby pokazać swojemu ojcu, że w jakiś sposób w jego rozumieniu, w rozumieniu Roberta, zasługuje na to nazwisko.
Wspomniałeś ojca i to jest dla mnie figura numer jeden w tym filmie. Andrzej Grabowski, wcielający się w Andrzeja Jaroszewicza. Jaroszewskiego, sorry. Ale wracając, to jest w ogóle ciekawa figura w tym filmie. To znaczy, to jest taka... No mam wrażenie, że przemycasz taki autobiograficzny wątek Andrzeja Grabowskiego do tego filmu. Zastanawiam się, na ile to było pisane intencjonalnie pod niego, na ile już spotkanie z nim trochę wymusiło taką formułę i taką historię i taką opowieść, gdzieś ci podsunęło, no bo wszyscy się dopatrują w tym, bardzo wielu podobieństw.
Tak, tak. Każdy to, kto widział film, mówi o tym, ale prawda jest taka, że nie myślałem konkretnie o panu Andrzeju, że w jaki sposób będziemy też grali tym takim kontekstem pozafilmowym w jego przypadku. No ale, bo starałem się napisać właśnie taką postać, która jest zbitkiem wielu ludzi, którzy pracują w branży filmowej, teatralnej, którzy przez długi czas byli na wysokiej pozycji, co sprawiło, że skostnieli, będąc w tej pozycji i stracili jakąś taki ogląd rzeczywistości i też ta praca sprawiła, jakby praca z własnymi emocjami, jaka jest praca aktorska, też sprawiła, że oni są bardzo skupieni na sobie i chciałem opowiedzieć o takiej postaci, która tak długo jest na szczycie, że widzi już tylko siebie i swój blask. Jestem przez swój blask zaślepiona, ale wydaje mi się, że to też nie jest typowa rzecz dla aktorów, ale też typowa w naszym kraju dla ludzi w pewnym wieku, którzy mają jakąś swoją pozycję i przestają w ogóle mieć potrzebę do tego, żeby weryfikować to, co mówią, będąc mężczyznami po 70, już uznają, że to jest już nie ma pola na weryfikację tego, co twierdzą. Więc to nie było tylko kwestia myślenia na temat aktorów, ale raczej na temat tego, że mamy w Polsce, wydaje mi się, że problem z autorytetami w takim sensie, że oni są na tym Olimpie i chcą przemawiać, a nie chcą rozmawiać. I o tym też jest trochę ten film.
Ale ten element, myślisz, takiej zabawy wizerunkowej z Andrzejem Grabowskim tutaj się pojawił na pewnym poziomie? No bo on na pewno musiał siebie dostrzec trochę w tym.
Totalnie tak. Tylko że to było już zawarte w tekście, nie? I on to dostrzegł i on dzwoniąc do mnie i po tym, jak przeczytał scenariusz filmu, powiedział mi, że ja wiem, czemu pan mi to zaproponował i chodzi o kiepskich, ja to rozumiem i to mi się podoba i dzięki temu będę mógł w jakiś sposób właśnie zagrać z tym kontekstem zewnętrznym. I to było też takie miłe, że powiedzieliśmy sobie to raz i nie musieliśmy o tym potem już w ogóle rozmawiać, bo to było już klarowne. I ta praca dzięki temu też była taka smooth, bo okazało się, że i ja, i on mamy te same zapatrywania na tę postać.
Oglądałeś Kiepskich?
Oglądałem Kiepskich. Oczywiście to oglądałem tam, wiesz, 15 lat temu, nie śledziłem tego na bieżąco, ale miałem taką i mam do dziś taką refleksję, że to odium, które było na tym, które ciążyło na tym serialu, było takie nieuczciwe i zbyt duże. I dopiero teraz dochodzimy do takiego momentu, w którym następuje taka rehabilitacja tych Kiepskich. Wiem, że Majmurek chyba w Krytyce Politycznej albo w Tygodniku Powszechnym napisał artykuł o Świecie według Kiepskich i jako jedynym serialu, który łączył, który właśnie był międzyklasowy, że zarówno ludzie, którzy są z wyższym wykształceniem, oglądali go i śmiali się z tego, i ludzie, którzy z niższe wykształcenie mają, też znajdywali w nim coś śmiesznego. A mało jest w Polsce takich wytworów, które by były takie inkluzywne klasowo. I to Kiepscy przez swoją dziwaczność i taką głupotę i nadgłupotę, która się wytwarzała w tym, byli tego przykładem. I szkoda, że ten serial się już skończył. No ale mam też wrażenie, że on będzie rehabilitowany w przyszłości.
No właśnie tak pytam, bo z punktu widzenia scenarzysty zawsze mnie ten serial ciekawił, no bo tak zazwyczaj się opowiadało o nim, że to taka głupkowata rozrywka dla, powiedzmy, tych siedzących przed telewizorami i nie znających w ogóle niczego poza właśnie tym. No a jednak to chyba właśnie gdzieś tak sprytnie dość było ogrywane.
Tak, ja byłem zachwycony tym dziwactwem, które pojawiało się w tym serialu i przestrzeń na to dziwactwo, bo okazuje się, że ta nasza współczesna rozrywka, mam wrażenie, że jest taka pozbawiona tego elementu dziwnego, tego frikowego, a tam były przecież takie jakieś dziwne odcinki, że to była taka wyspa czegoś innego na tym krajobrazie polskiej rozrywki, która z reguły jest przecież taka dosyć prosta, nie? Że te seriale, które powstają, są takim próbą prostego odzwierciedlenia rzeczywistości. Nawet też rozrywka taka kabaretowa, mainstreamowa też jest taką próbą po prostu znajomych sytuacji, opowiedzenia i wyszukania w niej śmieszności. Jakiś policjant, ksiądz, chłop przebrany za babę i tyle. A tam w Kiepskich było pole na coś takiego totalnie, totalnie odjechanego i ja to bardzo zawsze ceniłem.
Dobra, to wracając do piosenek o miłości, chciałem cię zapytać, no dalej ciągnąc trochę temat obsadowy, bo rozmawialiśmy o Andrzeju Grabowskim. Mnie najbardziej jednak interesuje Justyna Święc, która tutaj się pojawia, i to porównanie do Narodzin Gwiazdy nie było przypadkowe, bo tam mieliśmy taką sytuację, przynajmniej w tej ostatniej wersji, że pojawia się Lady Gaga, no, którą raczej znamy właśnie ze sceny jako wokalistkę, jako taką performerkę. No i tutaj nagle pojawia się na ekranie. Tutaj mamy Justynę Święs, która chyba też nie miała raczej doświadczenia takiego stricte aktorskiego. Powiedz mi, skąd pomysł na nią? Bo to, wiesz, mógł być ktokolwiek tak naprawdę z tej sceny muzycznej. Myślę o Kolsach na przykład, o innych zespołach takich okolicznych i, tak. I kurczę, wiesz.
Myślałem o tej też Katarzynie.
Katarzyna, tak. Kacha.
Na etapie castingów, tak, Kacha. Z Justyną było to też prostsze, bo ponieważ znaliśmy się już wcześniej. Ja szukałem długi czas osoby, która wcieli się w postać Alicji, no bo to też jest taka trudne castingowe zadanie, ponieważ łatwo można napisać historię i w tej historii na tym papierze opisać sytuację, że jest ktoś, kto ma super talent, ale realizując tę historię potem trzeba znaleźć taką osobę, żeby widz uwierzył, że faktycznie Robert poznający ją dostrzega w niej coś szczególnego. To było trudne zadanie, żeby wybrnąć z tego impasu. Pomyślałem sobie, że może akurat trzeba posłużyć się osobą wokalistki, a nie aktorki. I zaprosiłem Justynę do szkoły Wajdy, gdzie w takiej teatralnej formie przedstawialiśmy jedną ze scen. No i ona przyszła, wcieliła się w postać Alicji, odegrali tę scenę i ja już miałem poczucie, o cholera, mamy to, że mamy ten fundament tego filmu, bo mamy tę osobę, która... Może nie jest główną, jest jedną z głównych bohaterek, ale film jest opowiadany przez Roberta. Ona, Justyna, nie jest we wszystkich scenach, jest nawet znika gdzieś w połowie filmu, ale ona jest fundamentem tego filmu, bo ona jest takim punktem zaczepienia, mówiąc językiem takim scenariuszowym, strukturalnym, jest pierwszym punktem zwrotnym, który sprawia, że rzeczy zaczynają się dziać i potem jest związana z każdym punktem zwrotnym danej historii, tylko że ta historia jest wywrócona, bo to, tam też jest taki mały myczek, jeżeli chodzi o strukturę historii, że my opowiadamy historię trochę Kopciuszka, ale przez antagonistę, że to na jego świecie się skupiamy, a nie na świecie głównej bohaterki. Więc podsumowując o Justynie, to, że pojawiła się w projekcie, było takim zielonym światłem dla tego projektu w zasadzie.
Rozumiem, że ona też muzycznie tutaj pracowała z wami nad tymi utworami, które słyszymy.
Wiesz co, pracowała, tylko że ona też miała taką refleksję, że najpierw chcieliśmy, żeby to ona napisała teksty dla Alicji, ale potem okazało się, że lepiej i zdrowiej i fajniej dla projektu jest, jeżeli ona po prostu skupi się na odgrywaniu postaci Alicji, a to ja z Kamilem Kryszakiem tworzymy te piosenki, ponieważ ona, żeby to nie była taka sytuacja, że za dużo jest Justyny w Alicji. Justyna chciała to oddzielić i bardzo, bardzo sprawnie to zrobiła i to też wydaje mi się, że sprawiło, że nadało też autentyczności tej postaci, że ona się mogła skupić na odgrywaniu swojej roli, a nie jakby wnosić jeszcze dodatkowe elementy od siebie, czyli swoje teksty bardzo prywatne i intymne.
To jeszcze na koniec zapytam cię o taki jeden wątek, który pojawia się w tym filmie. Wydaje mi się, że dość znamienny. To jest trochę tak, że Robert i Alicja tworzą sobie tę muzykę w takim zaciszu domowego studia, no a później znajduje się w kręgu zainteresowań właśnie wielkich wytwórni i takiego korporacyjnego trochę takiej maszyny. No właśnie, to też jest taki trochę spór między sztuką a tymi trybami rozrywkowego biznesu. Też trochę taką historię tu odnajduję.
Jest coś takiego. Też nie chciałem stworzyć z tej wytwórni jakiegoś molocha takiego jednoznacznie złego, tylko też jakby myśląc w kategoriach tych ludzi, którzy tam pracują, i też znając niektórych ludzi tutaj z Warszawy i też od nich z nimi rozmawiając, ten obraz wytwórni zaczął mi się jawić nie jako właśnie jakaś maszyna, która chce kogoś wykorzystać, tylko raczej jako ludzie, którzy pracują w określonej branży i ta branża ma pewną mechanikę i oni po prostu wpisują się w tę mechanikę, nie chcą jakby ryzykować też swoich pozycji, nie chcą też się jakoś męczyć, żeby przekonywać na przykład do postawienia na kogoś nieznanego, bo rozwiązaniem może być ktoś, kto powiedzmy już, nie wiem, jest TikTokerem i ma miliony wyświetleń, to wtedy on będzie miał lepszą pozycję do tego, żeby gdy jeszcze śpiewa, to wtedy będzie miał lepszą pozycję do tego, żeby ten kontakt nawiązać. Więc nie było moim celem opowiedzenie o tym, że że ten świat jest zły i on jakby mieli tych młodych twórców, ale jednak jest też coś w tym takiego, że ta niewinna praca artystyczna, to robienie rzeczy wspólnie i czerpanie z tego przyjemności, potem zderza się z jakimiś trybami i trzeba te rzeczy dostosować. Ale tutaj jakby zrobimy klamrę kompozycyjną i odwołam się do antologii Beatlesów, bo ta płyta ma w sobie, ona pokazuje bootlegowe piosenki, wersje tych przebojów Beatlesów i dla mnie to byli zawsze Beatlesi. Potem się okazało, że te bootlegowe wersje, które znam, to nie są te piosenki, które znają wszyscy, a ja ich poznawałem od takiej strony właśnie intymnej i takiej, gdzie tam jeszcze były nagrane ich jakieś rozmowy, jakieś wersje akustyczne tych piosenek. Czyli to jeszcze nie było przemielone przez te wytwórnie, tylko były ich pomysły. I tak mi się wydawało i przez długi czas miałem wrażenie, że to są, że to jest właśnie muzyka i bardzo cenię sobie te w ogóle bootlegowe wersje wszystkiego i bardzo, bardzo to jest dla mnie ciekawe. No i co? No i tak to jest.
Skoro mówisz o klamrze, to ja bym sobie tą rozmowę chciał zamknąć takim pytaniem, odwołującym się znowu do muzyki, no bo rozmawiamy o filmie Piosenki o miłości. Masz swoją ulubioną piosenkę o miłości albo ich zestaw?
Wiesz co, mam zestaw kilku. W ogóle bardzo, bardzo cenię Boba Dylana i jego płyta Blood on the Tracks jest moją płytą ulubioną i tam jest kilka piosenek o miłości, które są dla mnie bardzo ciekawe, bo ja rozumiem piosenki o miłości właśnie nie jako takie ballady, w której się wyznaje miłość, ale raczej takie piosenki o relacji i ich skomplikowaniu. I tam właśnie Bob Dylan jest w takim momencie, w którym opisuje różne skomplikowane relacje i to jest moja ulubiona płyta. Szczególną piosenką z tej płyty jest Tangled Up in Blue. To jest coś, co mi przychodzi na myśl jako ulubiona. Przychodzi mi do głowy jako ulubiona piosenka.
Pytam cię o to nie bez przyczyny, bo przyznam ci się, że po tym twoim filmie sam zadałem sobie to pytanie i zacząłem odgrzebywać różne piosenki, różne utwory z głowy i nawet razem z koleżanką stworzyliśmy taką wspólną playlistę na Spotify'u, gdzie do dzisiaj właściwie dorzucamy kolejne love songi. Mogę ci później przesłać. Tego jest mnóstwo, już to idzie w setki, więc no jakąś taką refleksję to we mnie wywołało, że chyba każdy w ogóle słucha tych piosenek, może nawet czasem nieświadomie, ale one gdzieś w życiu nam towarzyszą.
Jest takie powiedzonko, że wszystkie piosenki są o miłości. Z tym się nie zgadzam. Nie wiem, czy Anarchy in the UK jest o miłości. No ale faktycznie dużo, dużo jest takich kawałków. A jaka jest twoja w takim razie?
Wiesz co, nie mam chyba numeru jeden, ale mam tą playlistę przed sobą i tutaj naprawdę w różne style muzyczne poszliśmy, ale jest na przykład taki utwór Eltona Johna, Your Song, który był wykorzystywany w różnych już wersjach i przekładach.
Tak. Ja nawet ją słuchałem, chyba Kamil Holden Kryszak mi podesłał ją w momencie, kiedy pracowaliśmy nad piosenkami o miłości.
O, no widzisz.
Tam wtedy ją poznałem.
No. Więc wiesz, lista jest przepotężna, od jakiegoś Bona Ivera po Blink-182, więc nawet punkowe piosenki nam się tutaj wkradły.
No, myślę, że piosenka Blink?
Wiesz co, czekaj, mam ją tutaj na liście przed sobą, to ci zaraz powiem. First Date na przykład.
Okej, bardzo lubię też Blink 182.
O, no widzisz.
Do momentu, kiedy ten jeden z wokalistów, tak. Tom, nie pamiętam nazwiska, odszedł.
Tom odszedł, byłem jeszcze świadkiem jednego z ich ostatnich koncertów w Pradze. Specjalnie wybraliśmy się grupą znajomych, więc tak, odświeżyliśmy sobie te piosenki na żywo. No właśnie, to jest też taki temat. Od początku myślałem, żeby cię popytać o te twoje fascynacje muzyczne, bo zakładam, że nie tylko Beatlesi, nie tylko skończyłeś się na Beatlesach, tylko one zapewne idą w różne kierunki.
No bardzo różne, bardzo różne. Ostatnio Dorota Masłowska wraz z Agnieszką Szydłowską zaprosiły mnie do swojego podcastu. No ja tam im przyniosłem takie rzeczy, bo że one się za głowę złapały. Bo między innymi przyniosłem im Big Cyca właśnie, albo taką kapelę polską. Ona się nazywa, proszę ja ciebie, Mania Szybkości, piosenka Fatum. Tak, i to jest naprawdę, polecam przesłuchać sobie w ogóle ten zespół Fatum. kontekście piosenek mam takie przekonanie, że i odnośnie siebie, że ja raczej pracuję w takiej branży i w ogóle jestem taką osobą, że mam bardzo dużą wiedzę ogólną i jestem specjalistą z wiedzy ogólnej. Nie specjalizuję się w czymkolwiek, ale jeżeli miałbym wskazać jakąś jedną płaszczyznę, w której coś może wiem więcej, no to byłyby to polskie piosenki. Ale to też była długa droga do tego, bo mój brat i też jakieś środowisko, w którym się wychowywałem, było bardzo takie negatywnie nastawione do polskiej muzyki. Ja dopiero późno, tak mając 20 kilka lat, zacząłem poznawać polską muzykę i polską muzykę rozrywkową, bo zawsze tym się gardziło, nie? Słuchaliśmy w liceum, wiesz, różnego rodzaju muzyki, też gitarowej, też wtedy, która tam wychodziła. The Rapture albo Yes, takie, no Franz Ferdinand to było, ale to już było takie zbyt popowe, ale mieliśmy takie poczucie, że to, co w Polsce jest wydawane, jest fe. A potem poznałem właśnie Zdzisławę Sośnicką i jej płytę Realia i potem z tego zrodziła się moja fascynacja i z Zdzisławą Sośnicką i potem właśnie songwriterskim teamem Cygan i Dębski i też Bogdan Olewicz jako tekściarz. Zacząłem poznawać, że dużo, dużo dobrego jest w tym polskiej muzyce.
Zdzisławę Sośnicką chyba też mamy tutaj na naszej playce. Mamy też Andrzeja Zauchę, Byłaś sercabiciem, więc piosenek o miłości możemy wymieniać w nieskończoność. Myślę, że to zostawimy sobie ewentualnie na inną okazję. Dzięki w ogóle, że znalazłeś chwilę na to spotkanie.
Super, dzięki również.
Dzięki i czekamy na kolejne twoje rzeczy, bo zakładam, że w planach pewnie coś jest.
Tak, w planach jest. Pracujemy wraz z producentką Martą Szarzyńską, producentką piosenek o miłości, nad serialem. Serial też ma być około muzyczny, ale nie jest to powtórzenie tego świata, o którym już opowiedzieliśmy. Chcielibyśmy wyjść z Warszawy i opowiedzieć o innym aspekcie tego świata. Tak w dużym skrócie.
Dobrze, to w takim razie czekamy. Jeszcze raz dziękujemy. No i zapraszamy na piosenki o miłości, bo niedawno w kinach, a pewnie już niedługo na jakichś portalach streamingowych się pojawią, więc...
Tak. Chyba w lipcu. Ale jeszcze w kinie, w niektórych kinach można znaleźć, są emitowane, więc też bardzo zapraszam i bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki.